Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Zaprasza siostra doktor Natalia Musidlak.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, szczególnie osoby życia konsekrowanego. Dzisiaj kontynuujemy nasze audycje poświęcone świętemu Janowi Pawłowi II. Spotkanie nasze tutaj teraz w studio jest nieco inne. Razem ze mną obecne są moje uczennice z pierwszego liceum imienia Adama Asnyka w Kaliszu, Michalina Przybyłowska po mojej lewej stronie.
Dzień dobry.
I Natalia Pietrzak po mojej prawej stronie.
Dzień dobry.
O wyjątkowym imieniu. Drogie dziewczyny, uczennice, witając się ze słuchaczami, proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Może Natalka.
Jestem Natalia, chodzę właśnie do drugiej klasy na profil biologiczno-chemiczny, oprócz też biologii i chemii interesuję się również muzyką, jak i fotografią. Jestem przewodniczącą szkoły.
Tak, świeżo upieczoną,
dokładnie.
Dynamiczną i energiczną, prawda Michasiu?
Zgadzam się.
Wiele pomysłów. Też działam w wielu fundacjach. Staram się działać charytatywnie, bo bardzo to lubię. Lubię pomagać ludziom i lubię właśnie pracę z ludźmi.
Dziękuję serdecznie za krótkie, miłe powitanie. Prosimy teraz Michalinę.
Ja mam na imię Michalina. Jestem w klasie maturalnej w Asnyku. Też jestem na profilu biologiczno-chemicznym, jak Natalia.
Zresztą to najambitniejsze profile w Asnyku.
Oczywiście. Mam 3 siostry. Ja jestem najmłodsza i wszystkie moje siostry mają imię na M. Jest Marcelina, Marysia i Magda. I mama też ma imię na M.
A tata Piotr, ale
tata Piotr.
Koniecznie musimy wymienić twoje nazwisko, tak. Podać. Więc bardzo cię proszę, klan i rodzina
Przybyłowskich.
Tak.
Bardzo lubię chodzić na pielgrzymki kaliskie. Rodzice mnie zabrali, jak byłam małą dziewczynką. Miałam 2 latka. No i teraz, jak mam 18 lat, to już byłam 16 raz na pielgrzymce naszej kaliskiej.
Michalina, pobiłaś mnie. Ja byłam 5 razy.
To musi siostra nadrobić.
Muszę się nawrócić. Ale moje Santiago de Compostela uznaję za nieco rekompensatę.
Też się interesuję muzyką, teatrem i musicalem. Siostra Natalia nas angażuje do różnych przedstawień.
Wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek by przebywała. Stałem równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic z fali huczącej, nieopartej o tęczowe pnie, ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieosrebrzonych tchnie. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek by przebywała. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żaden z upadających dni. Gdy wiem, że wszystkie upadną, gdy wiem, że wszystkie upadną, gdy wiem, że wszystkie upadną, upadną i tak.
Drodzy słuchacze, nasze spotkanie i skład osobowy nie jest przypadkowy. Do uczestnictwa zaprosiłam uczennice, które w swojej rodzinie mają krewnych, kapłanów, zakonnych kapłanów lub diecezjalnych. Proszę, Natalko i Michalina, przedstawcie te osoby.
Moim wujkiem jest Jan Przybyłowski, który jest kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej na UKSW w Warszawie. Jest on moim chrzestnym i z tym wiąże się historia, bo mój tata ma 5 braci, czyli jest ich 6. I właśnie wuja Janek jest bratem mojego taty i powiedział, że jak któryś z jego braci będzie miał 4. dziecko, to on zostanie ojcem chrzestnym. No i akurat padło na mnie, żaden mój wujek nie ma 4 dzieci, jestem tylko ja. No i został moim ojcem chrzestnym. Wuja Janek jest już 35 lat księdzem.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski był również moim profesorem, więc troszkę tutaj się znamy też na innej płaszczyźnie. Akurat egzaminów u niego nie zdawałam, ale spotykaliśmy się na uczelni. Powiedz, Michasiu, wujek mieszka w Kaliszu, w Krakowie?
Wuja mieszka oczywiście w Warszawie, ale bardzo dużo podróżuje.
Często was odwiedza?
Odwiedza nas często. Ostatnio obchodził urodziny, więc też przyjechał tutaj i świętowaliśmy razem całą ferajną u babci. Wuja bardzo dużo też podróżuje, więc czasem jak do niego ktoś zadzwoni, to raz jest za granicą, raz jest nad morzem, więc
a raz w Toruniu, bo prowadzi cykliczne audycje w Radiu Ryja.
Tak, i w telewizji Trwam. Jest podróżnik.
I bardzo pracowitym też profesorem i kapłanem.
Tak.
Dziękuję ci bardzo.
Proszę bardzo.
Proszę, Natalko, to teraz Salezjanów na tapetę.
Tak, również mam wujka księdza, ksiądz Jan Chabierski. Jest w kapłaństwie już od 24 lat. Obecnie pracuje w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą.
To słynne sanktuarium z Misteriów Męki Pańskiej, prawda?
Oczywiście, jest bardzo piękne, malownicze.
Mam tutaj przed sobą slajd przedstawiający właśnie Czerwińsk nad Wisłą.
To jeszcze tak pokrótce też powiem, że założycielem Salezjanów jest też święty Jan Bosko, patron dzieci i młodzieży. To też jest dosyć istotne w tym. Z tego co wiem od wuja, to Salezjanie posługują w 132 krajach świata, a w naszej diecezji kaliskiej przede wszystkim w Twardogórze.
Tak, i są też siostry salezjanki w Ostrowie Wielkopolskim, prowadzą szkołę. To jest jakby jedna rodzina salezjańska. Jak tu jeszcze możemy trochę twojego wujka, mówiąc tak potocznie, obgadać?
Obgadać. Że jak tylko przyjeżdża do domu w rodzinne strony, czy Tłukinia, czy Nawiniary, pozdrawiam również parafię Zwiniar, to jest bardzo rozkwitywany. Co mogę jeszcze powiedzieć o moim wuju, kochanym zresztą?
Często przyjeżdża do domu?
Tak, dosyć często. Co jest też fajne, bo wcześniej był w Różanymstoku.
Wiesz, Natalko, jak ja zaczynałam życie zakonne, to dość często je podróżować do domu, odwiedzać rodzinę, to było raz w roku. To się chyba też u Salezjanów zmieniło.
Tak, jak był w Różanymstoku, to tak było raz na rok.
Różanymstok to mocno na wschodzie, prawda?
Tak, bliżej tam Suwałk na wschodzie. Teraz jest w Czerwińsku, to daje możliwości, że jest częściej w domu. Jak też był dziadek chory, to też był jeszcze częściej w domu, no ale no wiadomo, obowiązki też ma swoje.
Dokładnie, Natalko, mówiąc o obowiązkach, czym wujek się zajmuje na co dzień w swojej pracy duszpasterskiej, salezjańskiej?
U mnie prowadzi tam całe klasztorze, również pracuje dużo z młodzieżą. Oprowadza też wszelkie grupy, wiadomo, jest też w kancelarii.
Możesz jeszcze, Natalko, kilka słów powiedzieć, co ci się u salezjanów w ich charyzmacie szczególnie podoba? Może z jakich form ewangelizacji i może form rekolekcyjnych korzystałaś właśnie przez pośrednictwo wujka?
Szczególnie co mi się podoba, to, że prowadzą oratoria, gdzie się gromadzi dzieci, gdzie się gromadzi młodzież, gdzie spędzają czas, gdzie się modlą. Szkoła animatorów też bardzo dla mnie jest ciekawa, no to tylko ja mam ciężko z tym, że jest ciężko dojechać, sama bym chciała być animatorką, aczkolwiek podziwiam to. Też jest Campo Bosco, które również odbywa się w Czerwińsku. Niestety nie miałam okazji być.
Czy to jest taki salezjański festiwal?
Można tak powiedzieć. Głównie animatorzy się zbierają, to jest takie 3-dniowe, śpią właśnie pod namiotami, to też robi to taki klimat, są różne wykłady, czy koncerty też się zdarzają.
Pięknie, dziękuję ci bardzo. Sprawa różnych charyzmatów i specyfiki działalności zakonów za chwilę jeszcze wybrzmi i wypłynie w naszej audycji. Dziękuję wam bardzo za tutaj przybliżenie waszych krewnych. Ksiądz Jan jest kapłanem diecezjalnym, ksiądz Jan Chabierski jest salezjaninem, więc bliski mi w tej drodze zakonnej. Niestety nie udało mi się znaleźć uczennicy, która byłaby tutaj z nami na audycji.
Albo ucznia.
Albo ucznia, dokładnie, mającego w rodzinie siostrę zakonną. Jakoś nikt mi się nie przyznał, albo nie zdążyliśmy się jeszcze na tyle poznać. Ale w naszym dialogu tutaj nadrobimy tutaj też obecność sióstr zakonnych. Tematem naszej audycji jest miłość, a właściwie powołanie do miłości. Punktem wyjścia naszej rozmowy i refleksji będą słowa wypowiedziane przez świętego Jana Pawła II do osób konsekrowanych. Może właśnie zaczniemy od takiego cytatu. Chciałbym wam powtórzyć, wołał papież, jak cały Kościół liczy na waszą wierność chwale Bożej i ofiarowanie was samych liczy na waszą stałą modlitwę. Myślę, że z takim słowem papieża, ja jako osoba konsekrowana, nie mam co dyskutować. Jest to jasne i wyraźne przesłanie. W kontekście tych słów papieża, proszę dziewczyny, powiedzcie, na co możecie liczyć w kontaktach z waszymi krewnymi, którzy właśnie są kapłanami, osobami duchownymi?
Przede wszystkim mogę liczyć na wuja, na wsparcie też duchowe.
Mówi Natalia.
Na dobrą radę, życzliwość i nieraz miałam tak, że miałam pytania do Słowa Bożego na dany dzień. Mogłam zadzwonić do wuja i mógł mi powiedzieć, wytłumaczyć.
Zawsze odbiera?
Odbiera zawsze.
Czy oddzwania po 3 dniach?
Nie, od swojej kochanej siostrzenicy zawsze odbiera.
O, to jest lepsze ode mnie, bo jak moja siostrzenica dzwoni z różnymi pytaniami, jeszcze nie wiem, że dzwoni z pytaniem, ale często mówię, Weroniczko, zadzwonię wieczorem. Za 3 dni.
Nie, wuja odbiera. No chyba, że wiadomo, mają coś ważnego, no to już oddzwania, ale zawsze jeszcze w tym samym dniu.
Na co jeszcze możesz, Natalko, liczyć?
Zawsze mogę liczyć na modlitwę, na wspólną modlitwę z wujem. Zdarzyło się też tak nieraz, że mieliśmy mszę w domu, kiedy dziadek był chory i nie mógł wychodzić z domu. To też jednoczyło nas jako rodzinę i też Kościół przybliżył się do mnie, do mojego serca, kiedy wspólnie się modliliśmy i...
Taka msza święta w domu to chyba troszkę inny wymiar, prawda, przeżywania liturgii
tak.
Niż w kościele. Czyli można wnioskować, tak to odczuwam z twojej wypowiedzi, że osoba zakonna, kapłan w rodzinie, scala rodzinę. Jest na pewno takim ogniwem jednoczenia. Czy możesz to potwierdzić?
Potwierdzam jak najbardziej.
Bo czasami krewni żałują kogoś, kto poszedł do klasztoru czy do seminarium. Ubolewają, no rozumiem, że moje tutaj dyskutantki w dialogu tego nie potwierdzą.
Nie zgadzały się.
Inne świadectwo.
Ja jestem bardzo dumna, że mam wujka księdza i też mamy wspólne powiedzenie, że Ohana to jest nasza rodzina i bardzo się cieszymy, że jest i jestem przeszczęśliwa z tego powodu.
I na pewno modlisz się za niego.
Zawsze.
Dzięki, Natalko. Oddajemy głos Michalinie, która pewnie ma dużo, dużo do powiedzenia.
No właściwie powiem podobnie jak Natalia. Właśnie też chciałam powiedzieć o tych mszach w domu, które są po prostu tak niesamowite i je tak uwielbiam. Nie da się tego doświadczyć w kościele. No wiadomo, no w kościele bardzo dużo ludzi i w ogóle. A w domu po prostu z najbliższą rodziną, właśnie jak wujek przyjeżdża, czasem właśnie dzwoni po całej rodzinie, bo wszyscy mieszkamy na jednej ulicy, wszyscy bracia mojego taty, no i dzwoni i właśnie zaprasza
tak,
wszystkich.
Mówi się potocznie o miasteczku Przybyłowskich.
Powinna być ulica Przybyłowskich. Tak. No i właśnie zaprasza całą rodzinę na mszę i po prostu możemy być razem, bo już właśnie dziadek już na przykład no nie chodzi, nie może
samodzielnie,
tak, samodzielnie na mszę do kościoła, więc jak wuja przyjeżdża, no to jest po prostu coś wspaniałego, właśnie moi dziadkowie bardzo się cieszą z tego powodu, zawsze potem są wspólne rozmowy, wspólna kawa, herbata, to zawsze tak bywa. No i na co jeszcze mogę liczyć? Oczywiście mogę liczyć na modlitwę i czuć to wsparcie duchowe.
Zwłaszcza, że to twój chrzest.
Tak, i właśnie zawsze mogę liczyć na to, że no, jak mam urodziny, no to odprawi mszę świętą w mojej intencji.
Prezencik też pewnie wpadnie.
Też.
No i... Nie ma piękniejszego prezentu niż modlitwa,
tak,
to jest oczywiste
tak,
na poziomie dyskusji i rozmowy w radio.
Ofiarowana msza święta, którą też często jest w mojej intencji odprawiana przez wuja i to jest też taki zaszczyt. Mm-hmm.
Tak.
Odbiera telefony?
Odbiera, ale częściej do mnie dzwoni niż ja do niego, powiem szczerze.
No ty też należysz do ludzi bardzo zajętych.
Ale zawsze właśnie może odpowiedzieć właśnie na te pytania, które są czasem nurtujące, czyli zawsze posłuży dobrą radą. I też właśnie to, że scala tą rodzinę, bo wujek bardzo lubi organizować nam takie jakieś wyjazdy, takie rodzinne. Bardzo jest za rodziną, bardzo chce, żeby nasza rodzina się utrzymała, bo teraz wiadomo, jest taki trochę kryzys rodziny.
I no, nadmieńmy, że wujek Janek jest najstarszym
tak,
synem.
Tak.
Jan Kazimierz.
Tak, Jan Kazimierz, tak, po dziadku drugie imię. I bardzo chce jakby integrować nas, no bo to jest bardzo bardzo ważne, żebyśmy nie byli w jakichś złych stosunkach i zawsze właśnie mówi i zawsze przyjeżdża na Wigilię i Boże Narodzenie, odkąd jest w seminarium. Ani razu nie opuścił Bożego Narodzenia, który był u nas w domu. No tylko raz chyba mu się zdarzyło, ale no to było już taki przypadek, że po prostu już nie mógł przyjechać, a tak to przez te 35 lat kapłaństwa zawsze jest na Bożym Narodzeniu i mówi, że to jest właśnie taki czas pojednania i żeby właśnie w tym dniu sobie wszystkie kłótnie, wszystkie jakieś nieporozumienia wyjaśnić, bo to porozumienie w rodzinie jest bardzo ważne, no i że rodzina jest tą siłą.
Pięknie. Natalko, powiedz, jaki jest stopień pokrewieństwa księdza Jana Chabierskiego z wami? To jest brat kogo? Mamy?
Mojej mamy. Moja mama jest młodsza, jeszcze jest jedna. Brat. Siostra, tak.
Tak. Czyli troje ich było.
Dokładnie.
Dwie dziewczyny i?
I rodzynek.
I rodzynek w pełnym tego słowa znaczeniu, no bo kapłan. Nadmienię, u mnie było trzech braci i trzy siostry łącznie ze mną, czyli no, sprawiedliwy podział, trzech na trzech. Z waszych wypowiedzi wynika coś bardzo cennego, że możecie liczyć na wsparcie duchowe, modlitewne, możecie liczyć na tę właśnie cudowną taką obecność waszych kapłanów w rodzinie, która stanowi fundament też pewnego rodzaju jedności, takiego gromadzenia się wokół tych wartości, które są bardzo, bardzo ważne. Idźmy dalej w naszej wędrówce duchowej, w naszej audycji. Drodzy słuchacze, jak państwo słyszycie, moje tutaj uczennice, nasi goście w radio mogą pewnie do 22 tę audycję poprowadzić.
Uczymy się od najlepszych.
No tak, 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 to pewnie tutaj sami redaktorzy wspaniali pracują. Przejdźmy zatem dalej o mały kroczek do przodu. Powołam się znowu na słowa Jana Pawła II, wypowiedziane do sióstr zakonnych. Wasz wybór zadziwia, wywołuje pytania, oczarowuje lub irytuje obecny świat, ale nigdy nie pozostawia go obojętnym. W każdym razie Ewangelia jest zawsze znakiem sprzeciwu. Rodzi mi się takie pytanie, Natalko, Michalino, czego młodzi ludzie, tacy jak wy, oczekują od osób duchownych?
Najważniejsze u osób duchownych jest działanie. Młodzi ludzie potrzebują właśnie różnych takich organizacji, jakichś wydarzeń, na przykład wyjazdów, żeby poznawali Boga nie tylko też w kościele, ale też jakby w innych rzeczywistościach.
Bliskich młodzieży.
Tak, tak, tak. Na przykład różne są takie wyjazdy, no na przykład Lednica, no wiadomo, że z naszej diecezji są takie wyjazdy organizowane, czy wyjazd na Światowe Dni Młodzieży.
Gdzie można przeżyć niezwykłe spotkania.
Tak, tak, tak. Czy na przykład TZ, teraz będą też Europejskie Dni Młodzieży we Wrocławiu.
O, czuję, że rzucasz mi wyzwanie.
Nie, skąd? Podpinam się.
Nadmień, Michalino, że byłaś w wakacje w TZ.
Tak, właśnie byłam i właśnie no nie byłam z naszej diecezji, tylko...
Oj tam. No. Ważne, że byłaś.
Pojechałam z księdzem Kubą Bartczakiem, który może jest...
Tak?
Tak, i on właśnie rapuje. Właśnie na przykład, co mnie zadziwiło, że po prostu tak młodzi ludzie do niego lgną. To jest tak niesamowite. I właśnie on zorganizował taki wyjazd do TZ, taki bardziej kameralny. Mogliśmy liczyć na jego słowo, pokazał nam też inny wymiar modlitwy. Rapował też nam tam swoje najnowsze hity. No takie bardzo pozytywne. I właśnie młodzi ludzie bardzo tego potrzebują. Tego pozytywnego patrzenia.
Prawego takiego tak. świadectwa, bycia tak. też autentycznym.
Tak, tak, tak.
Wspominam tutaj czasy, jak pracowałam w gimnazjum, więc metody docierania z Ewangelią w rytmie rapa były najlepszymi katechizami.
Tak,
i tak. Nauczyłam się prowadzić lekcje rapując. Pewnie jakoś dość miernie mi to szło, ale działało.
U nas na lekcji siostra nie rapowała.
No wiesz, no na poziomie liceum uważam, że...
Ale w podstawówce też siostra mnie uczyła i tylko no, z gitarą.
A wtedy rap jeszcze nie był tak powszechny.
Jeszcze chciałam powiedzieć, że czasem młodzi ludzie myślą, nie wiem, że księża to jacyś tacy z kosmosu, że tak powiem.
A z księżyca się kiedyś tak,
tak
mówiło. Takie napisy były na blokach.
Właśnie, a to są normalni ludzie. I po prostu to jest taka rada jakby dla młodych ludzi, że wystarczy się otworzyć, bo to z nimi można normalnie pogadać, są do tańca jak do różańca. I jakby to musi być z obu stron taka po prostu chęć czegoś stworzenia razem. I nie wiem, na przykład w parafiach można tworzyć zespoły muzyczne, czy tam wspólnoty. I to jest bardzo ważne i dzięki temu my też możemy poznać ludzi, którzy też chcą się zbliżyć do Boga.
Tak, jeśli ktoś chce, to na pewno znajdzie przewodnika duchowego, który może być ksiądz czy siostra, prawda? Mhm. I jeśli szuka Pana Boga w takim szerokim kontekście, to na pewno i katecheza może stać się taką okazją i spotkania właśnie w kościele.
Tak.
Czyli tak resume maleńkie, Michalino, zróbmy. Twoim zdaniem młodzież oczekuje autentycznego zaangażowania z przekonaniem, z żywą wiarą, spotkań modlitewnych, ale jakby w formule dostępnej dla młodzieży. To jest bardzo ważne, ponieważ zmienia się też mentalność świata, mentalność społeczeństwa.
I co jest jeszcze bardzo ważne, żeby po prostu zadawać jakieś nurtujące nas pytania, bo zawsze otrzymamy odpowiedź na nią i choć mogą to być trudne pytania.
Jak nie od tego księdza parafii, to od wujka z Warszawy.
Właśnie, więc zawsze trzeba szukać, w końcu szukajcie, a znajdziecie.
Oddajemy głos Natalii. Przypomnę pytanie, Natalko, w kontekście słów papieża. Czego młodzi ludzie oczekują od osób konsekrowanych, od kapłanów, od zakonników?
Sądzę, że przede wszystkim autentyczności, o której siostra powiedziała, i jak i również Michalina, bo ta autentyczność, ta szczerość, ta prawda, to jest chyba najważniejsze podczas na przykład rozmowy. Ważne jest
też... A to
też...
nieodłącznie wiąże się chyba z wiernością swemu powołaniu, prawda? Autentyczność.
I również jest ważny też poświęcony czas dla młodego człowieka, żeby z nim porozmawiać, żeby wysłuchać, i też wzajemne zrozumienie jest bardzo ważne, żeby nie krytykować przede wszystkim.
Nie katalogować, tak?
Tak.
Zarówno młodzieży, jak i właśnie duchownych.
Tak, zrozumieć i być dla drugiego człowieka, dla młodzieży, dla takiego młodego człowieka, który potrzebuje uwagi od też osoby duchownej i takiego też pokierowania duchownego też potrzebuje.
W kontekście waszych tu rodzin i sytuacji, w jakiej się znajdujecie, pewnie was to nie dotyczy, ale ja spotykam bardzo wielu młodych ludzi, którzy tego zainteresowania, tej akceptacji, poświęconego czasu nie znajdują w rodzinie. I coraz częściej zdarza mi się w pracy katechetycznej być potrzebną po lekcji, na przerwie, w czasie, kiedy nikt nie widzi, kiedy można porozmawiać bardzo osobiście. Powiem wam, że to taki trochę nowy znak czasu. Dawniej, jak było 30 ludzi na katechezie, wszyscy na dzwonek wychodzili. Dziś, gdy jest 20 czy 15 z 30 obecnych w szkole, wyraźnie widzę i zauważam taką potrzebę osobistego kontaktu, koreluje z tym, co teraz mówicie. Proszę, Natalko, kontynuuj. Czego jeszcze oczekują młodzi ludzie?
Spotkań organizowanych, żeby ta młodzież się mogła gromadzić wspólnie i właśnie z jakimś księdzem, z osobą duchowną, spędzić czas, kiedy czy siostra też zakonna mogłaby odpowiedzieć na pytania.
Myślę, że same to potwierdzicie, żeby na koniec takich rozmów, na koniec takich spotkań, czy w trakcie znajdował się czas na modlitwę, na adorację.
Właśnie chciałam jeszcze tylko dodać na przykład właśnie, że jak był Karol Wojtyła, też wujek, zdobył właśnie zaufanie tych młodych ludzi, studentów, no bo on na przykład oprócz właśnie modlitwy oferował też na przykład wyjazd czy na kajaki, czy w góry. Czy na narty. To wszystko było obcowanie z naturą i tam można było normalnie pogadać z wujkiem Karolem.
Tak,
oprócz tego była modlitwa.
Był grafik, Michalino, kto kolejnego dnia siedzi w kajaku z Karolem Wójtyłą.
Tak, właśnie.
Był ściśle przestrzegany. Prowadzili bardzo głębokie, teologiczne, filozoficzne rozmowy. Niemalże takie, jak my tu dziś. Jan Paweł II w swoich kontaktach z osobami zakonnymi bardzo często podkreślał wartość życia zakonnego. Mam do was takie pytanie jako ludzi urodzonych już po 2000 roku, nie?
Tak.
Czy waszym zdaniem życie zakonne jest dzisiaj nadal potrzebne i aktualne?
Sądzę, że jest bardzo potrzebne.
Miód na moje serce.
Już szóstka z religii.
Na przykładzie Zgromadzenia Salezjanów, którzy głównie pracują z młodzieżą, pomagają im wyjść z wielu uzależnień, tudzież pomagają w jakichś trudnościach życiowych. W Różanym Stoku jest również zakład wychowawczy dla chłopców z wyrokami sądowymi, gdzie też otrzymują tą właśnie pomoc. Oratoria też są bardzo fajnym miejscem. Byłam na takim jednym spotkaniu, gdzie to był taki jakiś piątek, wiadomo, po szkole. Gdzieś tam zamówiona jakaś pizza, rozmawianie, jakiś film, gra w bilarda, przede wszystkim
kosza,
rozmowa.
Tak. Przy każdym oratorium jest boisko. blisko.
Tak, i wspólna modlitwa, to też jest bardzo piękne. Jak byłam na wyjeździe również lato z Bogiem, 2 lata temu miałam przyjemność być, to fajne było od rana, mieliśmy taką rozgrzewkę, potem modlitwa poranna, czy mieliśmy mszę rano, albo na zakończenie dnia. Też było bardzo piękne i bardzo fajne przeżycie.
Myślę, że twoim zdaniem życie zakonne jest potrzebne i aktualne na tyle, o ile wypełnia swój charyzmat, prawda? Tutaj w przypadku salezjanów bliski jest ten charyzmat pracy z młodzieżą, czyli jest potrzebne chociażby dlatego, że przez modlitwę i pracę realizuje zadanie zostawione przez założyciela, mamy na myśli tutaj świętego Jana Bosko.
Tak. Również chciałam też powiedzieć, że powołanie zakonne oparte jest na dwóch skrzydłach. Z jednej strony praca i posłannictwo, a z drugiej strony kontemplacja i modlitwa. Na zasadzie starej benedyktyńskiej zasady, ora et labora.
Natalka, miód kolejny na moje serce. Tu strzeliłaś mój charyzmat, charyzmat naszego zgromadzenia.
To się tłumaczy modlitwa i praca. I to można tak porównać jak na takiej zasadzie łódki. Gdy używamy jednego wiosła, no to kręcimy się w kółko. Gdy wiosłujemy dwoma, to płyniemy do przodu. Tak jak ja na przykład z moim wujkiem po Wiśle w Czerwińsku płynęliśmy wspólnie łódką.
I tutaj kolejna tajemnica i odsłona, bo jeśli wspólnie się pracuje, pracuje, to te owoce ora et labora są jeszcze potężniejsze. No Natalia, szacun, wyłożyłaś tutaj całą i najgłębszą teologię życia zakonnego. Dziękuję ci za te słowa. Rzeczywiście tak jest. Sensem życia zakonnego nie jest tylko działalność, ale modlitwa i działalność, o ile ona wypływa z tego zjednoczenia z Chrystusem. Takiej pracy dla pracy można się łatwo wypalić. Kiedyś słyszałam takie stwierdzenie, dość dawno, nie potrafię tu się powołać na jakiś artykuł czy książkę, bo słyszałam to w takiej luźnej rozmowie, że przeprowadzono w Ameryce badania na płaszczyźnie wypalenia zawodowego. Badano grupę nauczycieli. Wyniki tych ankiet i badań pokazały, że rzeczywiście jest to grupa zawodowa narażona, delikatnie powiem, na wypalenie. Ale z ankiet wynikało, że coś tam jednak jest lepiej i okazało się, że ankiety wypełniane przez siostry zakonne, które prowadziły szkołę zakonną dla młodzieży i dzieci, w ogóle tego nie wykazywały. Czyli osoby konsekrowane z motywacją pracy i dla Chrystusa, i dla człowieka znacznie może powolniej są narażone na ten proces wypalenia. Założyciel mojego zakonu, Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy, często powtarzał, że modlitwa jest również pracą, ale praca ma stawać się modlitwą. Jeśli to idzie właśnie w tej dwujedni ora et labora, człowiek ma i motywację, i siłę. Podsumowaniem waszych dotychczasowych wypowiedzi mogą być słowa świętego Jana Pawła II. Nie bójcie się otwarcie głosić reszcie Kościoła, zwłaszcza młodzieży, wartości waszego sposobu życia i jego piękna. Powinniście ukazywać wielki przywilej podążania za wezwaniem Chrystusa do życia zakonnego. Młodzież powinna poznać was z bliska. Tak wołał papież.
Na szlaku, w kajaku, na łące wśród maków jest ołtarz polowy zrobiony na pniaku. To jakby Bóg ruszył ku słońcu nad wodę, mówiąc:
co będę siedział w mieście, w ciemnym kościele, w taką pogodę?
Rodzinka wujka Karola, złączona nieziemską siłą, złemu światu mówi hola! Człowiek żyje przez miłość, człowiek żyje przez miłość, człowiek żyje przez miłość, człowiek żyje przez miłość. Człowiek żyje przez miłość,
przez miłość.
Człowiek żyje przez miłość,
przez miłość.
Człowiek żyje przez miłość,
człowiek żyje przez miłość.
Meandry, meandry, nie wróżenie z fusów, lecz wyjazd na pierwsze kwitnienie krokusów. Inaczej się widzi te habry konkole, gdy
można pogadać.
Normalnie pogadać. Normalnie pogadać z wujkiem Karolem.
Rodzinka wujka Karola, złączona nieziemską siłą, złemu światu mówi hola. Człowiek żyje przez miłość. Człowiek żyje przez miłość. Człowiek żyje przez miłość. Człowiek żyje przez miłość.
Miałyście kiedykolwiek taką refleksję pojawiającą się w waszym sercu i umyśle? Pan Bóg mnie wzywa na drogę powołania zakonnego.
Myślę, że każda osoba wierząca w pewnym momencie dochodzą do niej takie myśli. Pojawia się takie pytanie, no bo się przebywa z tymi osobami duchownymi. Powiem osobiście, że też się pojawiła taka myśl w pewnym momencie i rozmawiałam na ten temat. Akurat w Teze był biskup. Miałam okazję z nim porozmawiać i tak mnie natchnęło, żeby spytać po prostu, co on o tym wszystkim sądzi. On powiedział tak, że najważniejsze w tym wszystkim jest spokój. Pan Jezus nie działa na zasadzie takiej gwałtowności. No czasem tak. Ale jakby nie chodzi o to, żeby ktoś się tym stresował albo tym się przejmował, że co mam teraz robić. To się wszystko jakby idzie z kwestią czasu, tak mi się wydaje, i to się po prostu czuje. Ma się po prostu taki pokój w sercu, jak się podejmie raczej tą decyzję. Siostra chyba może to potwierdzić.
Tak, pięknie to ujęłaś, mówiąc, że jeśli się jest w kościele, czyli w tym przebywaniu z Bogiem całym sobą, to prędzej czy później takie pytanie w sercu się pojawia, zwłaszcza jeśli się w tym środowisku osób zakonnych czy kapłanów przebywa z taką pewną swobodą, zna się te osoby i można by wnioskować, że są całkiem normalni.
Tak, i uważam, że nie ma co się jakoś spinać i po prostu są też na przykład rekolekcje dla księży, na przykład są takie przygotowawcze w seminarium, wakacje są prawdopodobnie.
Rozeznania.
No i to nie jest jakoś zobowiązujące, można przyjść. Wiesz, mam wielu kolegów, którzy byli i po prostu jedni zostali, a inni po prostu stwierdzili, że to nie ich bajka. I tak podobnie jest z siostrami zakonnymi, też są takie rekolekcje prowadzone.
Do daru, myślę, że do daru wszystko, powołania wszystko jakimkolwiek czas. Pan tak. Bóg cię obdarzy.
Właśnie, bo
zawsze jest to powołanie do miłości.
Tak. No bo Bóg jakby zna nas i jego powołanie dla nas jest najlepsze. To, co on ma dla nas przygotowane, jest najlepsze, więc nie ma się co zamykać na żadną drogę.
Dziękuję ci bardzo, Michalino. Natalko, jak to u ciebie? Możesz troszkę zdradzić sekretu? Pojawiła się taka refleksja, było takie pytanie gdzieś od wewnątrz?
Też jakiś czas temu przeszła mnie taka myśl. No nie powiem, że nie. Po rekolekcje wielkopostne, parafii miałam tak rekolekcje, że ja po prostu mogłabym być na obydwu mszach wieczornych. Po prostu byłam tak zaciekawiona i po prostu tyle myśli kłębiło się w głowie, tyle pytań, tyle tego wszystkiego. Całe szczęście nadeszła spowiedź, na której miałam też wiele pytań i akurat miałam przyjemność być u księdza rekolekcjonisty, który odpowiedział mi na część pytań. Pojawiła się kiedyś taka myśl, nie powiem, że nie.
Michalina już w klasie maturalnej, więc będzie czas wyboru studiów. Natalka już niebawem. Obiecuję wam tej kwestii modlitwy. W wypowiedziach moich uczennic wybrzmiewa prawda, że życie zakonne, życie poświęcone Bogu jest bardzo dzisiaj potrzebne. I ja mam takie przekonanie, że jeszcze bardziej niż kiedyś, albo tak samo ważne i potrzebne jak zawsze. Młodzi ludzie oczekują od kapłanów, od sióstr zakonnych autentyczności, tak, żeście tutaj dzieliły się swoimi spostrzeżeniami, prawdziwości, przekonania o swojej drogi i wiernej takiej konkretnej pracy dla człowieka, a przez to dla Pana Boga. W waszych odczuciach, w waszych wspomnieniach, wasi krewni, kapłani są dla rodziny takim spoiwem w miłości, w jedności. Bardzo cenicie sobie ich obecność. Możemy powiedzieć, że młodzi ludzie oczekują modlitwy razem ze swoimi katechetami, kapłanami, siostrami. Modlitwy, która będzie dla nich siłą wewnętrzną i konkretnych rozmów, które będą odpowiedzią na pytania, gdzie niekoniecznie jest odwaga zadać takie pytanie rodzicom, rodzeństwu czy komuś bliskiemu. Macie szansę pozdrowić bliskich na antenie. Natalka, od kogo zaczniesz? Trzy słowa.
chciałabym pozdrowić rodzinę bliższą, jak i dalszą i wszystkich księży salezjanów. No i jeszcze w naszym imieniu chciałabym pozdrowić naszą społeczność szkolną, dyrekcję i nauczycieli pierwszego liceum ogólnokształcącego.
Widać, że przewodnicząca samorządu. Tak.
Wujka przede wszystkim chciałabym pozdrowić, bardzo się cieszę, że jest.
On się też bardzo cieszy, że stał się przedmiotem naszej audycji.
Rodzina jest najważniejsza i to jest nasze takie motto.
Michasiu.
Pozdrawiam oczywiście Ojca Chrzestnego i pozdrawiam moje siostry, rodziców i całą rodzinę, wszystkich radiosłuchaczy.
Pozdrawiam oczywiście moją wspólnotę, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy z ulicy Grodzkiej, wszystkie osoby życia konsekrowanego w naszej diecezji, które nas słuchają, uczniów i tych, którzy kibicują, że tak powiem, życiu zakonnemu, którzy wspierają powołanych. Słowa Jana Pawła II. Nigdy nie wątpcie w wasze powołanie. Bóg, który was wezwał do pozostawienia wszystkiego ze względu na swoją miłość, jest Bogiem wiernym. Nigdy go nie zabraknie. Zgodzicie się ze mną, że właśnie tej wierności i tego przekonania, że Bóg jest z każdym powołanym, możemy życzyć bohaterom naszej audycji, czyli księdzu profesorowi Janowi, księdzu Janowi Salezjaninowi, wszystkim siostrom, osobom konsekrowanym. Czego jeszcze można życzyć?
No zdrowia, bo to jest najważniejsze. Błogosławieństwa Bożego, wytrwania w tym powołaniu i bycia przy Jezusie i Matce Najświętszej.
Myślę, że Michasiu, że na twoim miejscu chcesz dopowiedzieć i opieki świętego Józefa.
Oczywiście.
Dziękuję wam bardzo za to spotkanie. Słuchaczom dziękujemy za wysłuchanie. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie i prosimy o modlitwę za osoby konsekrowane, za kapłanów, jak również o modlitwę w intencji nowych powołań. Być może tu siedzą dwa nowe powołania. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i jeszcze raz na koniec dziękuję wam za udział w tej audycji. Była z nami
Natalia Pietrzak
i Michalina Przybyłowska.
Dziękujemy serdecznie. Drodzy słuchacze, do usłyszenia za miesiąc.
Życie zakonne pośród codzienności.